Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat rozmów, kontynuacja z telewizji Trwam. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na Litwie. To właśnie fragment utworu muzycznego z filmu Potop według powieści trylogii Henryka Sienkiewicza. Rozpoczynamy właśnie rozmowy. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na Litwie. Towarzystwo gimnastyczne znane w Polsce przedwojennej, także w Polsce zaborowej, no i także teraz w Polsce po przemianach i również u naszych sąsiadów, ale tam, gdzie żyją Polacy, gdzie są Polacy, których no, Polska opuściła, tak możemy powiedzieć, w tym sensie, że granice się przesunęły, a oni tam zostali, oni tam żyją, oni tam pracują i także w sposób szczególny pracują nad patriotyzmem, żeby nie zagasł duch ojczyzny w narodzie, w ich sercach, w ich rodzinach. Nasi goście to ksiądz Szymon Wikło, serdecznie witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Szymon jest, mówiąc w skrócie, kapelanem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na Litwie, a także duszpasterzem w parafiach, dokładnie?
Dokładnie, parafia Butrymańce i parafia Podboże.
Podboże. Jest z nami pan Michał Sienkiewicz, tutaj człowiek, legenda, związany no, z ruchem patriotycznym, Towarzystwem Gimnastycznym Sokół, ale z tym wszystkim, co kojarzy się z polskością na Litwie. Także zajmował się sportem, jest do dzisiaj członkiem Komitetu Olimpijskiego, tak? Na Litwie. No i także tym patronem tych patriotycznych inicjatyw, o których była mowa, o których także powiemy. Jest z nami pan Edgar Obłoczyński, tutaj członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na Litwie, a sposób szczególny, bliski to jest okręg Solnecznicki.
Miasto Soleczniki.
Miasto Soleczniki. Gorąco witamy. Jest córka pana Edgara, pani Erwina Obłoczyńska, która jest prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Gimnazjum w Solnecznikach. Dobrze powiedziałem?
Solecznika w Gimnazjum.
Tak. Jeszcze te nazwy tak przez usta przechodzą trudno, bo to rzadko, ale mówimy o nich właśnie w takich okazjach patriotycznych, pięknych. No to chcemy naszym słuchaczom przybliżyć teraz sprawę Sokołów na Litwie, a więc Towarzystw Gimnastycznych Sokół na Litwie, jak to wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz z perspektywy właśnie naszych gości. Rozpoczniemy od prezentacji takiej krótkiej charakterystyki. Ksiądz Szymon Wikło, bardzo prosimy.
Króciutko jeszcze powiem o sobie. Od 20 lat jestem w diecezji wileńskiej. Ciągle jestem inkardynowany do diecezji radomskiej, ale jakby wypożyczony na czas nieokreślony do diecezji wileńskiej. Pracuję ciągle w rejonie solecznickim. Najpierw parafia Ejszyszki, później Soleczniki, później Koleśniki, Taboryszki, Butrymańce, Podboże. Muszę wspomnieć, że na Litwie jest kadencyjność proboszczów, czyli po 7 latach jest zmiana proboszcza i dlatego są tak częste zmiany w naszej diecezji. Od samego początku, oczywiście dzięki panu Michałowi, jestem związany z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół od czasów jeszcze i wszystkich, bo pan Michał mieszka i działa, pracuje w Ejszyszkach i tam zaczęła się taka nasza bardzo miła współpraca i od 20 lat już wspólnie bierzemy udział w różnych imprezach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. A jak już wspominaliśmy w czasie naszej rozmowy w telewizji, ten Sokół na Litwie powstał, odrodził się w 91 roku. Oczywiście za staraniem pana Michała miał problemy. Wcześniej nie wspominaliśmy o tym, ale nawet groziło mu za to więzienie, że może pan Michał później sam opowie o tym, że zechciał tworzyć właśnie taką organizację, wydawało się wrogą, ale na pewno ta organizacja nie jest przeciwko nikomu, a przeciwnie, chcemy łączyć, budować, szukać tego, co wspólne, budować zdrowego ducha, bo tak mówi nam hasło Sokołów: w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja tak zacznę od razu, bardzo, bardzo z wysokich nut, bo honorowym członkiem Sokoła był również błogosławiony Jan Paweł II. I nawet w 99 roku, 1999, kiedy wspominał swoje lata młodzieńcze, kiedy wspominał Wadowice, powiedział takie zdanie, że chodziło się do Sokoła na przedstawienia. Czyli Sokół to nie tylko organizacja gimnastyczna, ale zajmująca się wieloma dziedzinami, chociażby właśnie kulturą przedstawienia, jakieś wycieczki krajoznawcze. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nawet organizacja militarna. Bardzo, bardzo szerokie to działanie Sokoła. Wymienię takich właśnie tych honorowych członków, którzy przyznają się do Towarzystwa Gimnastycznego. To chociażby jego eminencja ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, który również pochodzi z Wileńszczyzny. Wymienię księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, biskupa grodzieńskiego, o którym również wspominaliśmy wcześniej. To honorowy członek ksiądz prałat Józef Ubrębski, postać niezwykła dla całej Wileńszczyzny. I cały szereg księży, Polaków, wymienię księdza prałata Wojciecha Gurlickiego, mojego przyjaciela, kolegę, który święcił pierwszy sztandar odrodzonego Sokoła właśnie w 1991 roku. I na pewno Towarzystwo Gimnastyczne było związane bardzo mocno z Kościołem. Od, można powiedzieć, zawsze byli kapelani z towarzystwa. Przed wojną kapelanem w Wilnie, bo przed wojną Sokół Wileński powstał w 1905, był ksiądz Aleksander Mościcki, późniejszy biskup łomżyński. To ja może tyle takiego tytułem wstępu, może teraz, żeby nie zanudzać.
No, ciekawe informacje. Tutaj mieliśmy w pierwszej części już trochę przedstawione sprawę. W telewizji Trwam. Pan Michał Sienkiewicz na początku, zanim jeszcze tych słów kilka o sobie, to przypomnijmy tą historię, o której mówił pan w telewizji Trwam. Otóż ta olimpiada, taka niesławna w roku 80 w Moskwie, kiedy to część krajów Europy Zachodniej i świata ją zbojkotowały, ale Związek Radziecki chciał ją przeprowadzić i tam był właśnie świetny skok o tyczce pana Kozakiewicza, kiedy publiczność obecna tam aplauzu nie wykazywała, odwrotnie, gwizdała, buczała. On postanowił, że jednak skoczy i skoczył w sposób tak świetny, że pobił 5 rekordów. No i sławny ten gest pokazał publiczności. To też było wtedy takie bardzo w Polsce nośne, bowiem no, mieliśmy czas Solidarności, mieliśmy czas potem stanu wojennego. No i czuliśmy oddech Związku Radzieckiego, a tutaj nasz tyczkarz taki gest pokazał, czyli pokazał też, że jest niezależny, jest sportowcem i reprezentuje Polskę. Ale o co chodzi? Były problemy z tym związane, prawda, panie Michale? Nie chciano mu tego wyniku uznać. Były dyskusje i pan był tym jednym z sędziów, który przekonał, że trzeba to Polakowi przyznać. Jak to było? Jeszcze raz.
No może zacznę z tego, na czym ojciec skończył. No, Alban może najpierw o sobie. No, urodziłem się przed wojną, jeszcze 33 rok, to Polska była. No i w 39, przed całą wojną, poszłem do mszy służyć, która doprowadziła mamusia. Mnie, to już było w tym 60 lat, akurat 1 września, to był chyba lipiec, czerwiec nawet, a 1 września rozpoczęła się ta wojna. No wiadomo, jak wojna w ten czas, ja już poszłem do mszy służyłem i to dużo, nie będę może tam wnikać w te, jak to przychodziło to wszystko przez akurat, bo to w 41, jak Niemcy napadli na Związek Radziecki, 22, już 23 u nas tam w Otrymańcach między innymi, ja już w tym roku chodziłem do uczyć się do pierwszej spowiedzi i w ten czas był ksiądz taki Iwańczyk, proboszczem w otrymańskiej parafii. I właśnie w ten czas już pierwszy nadwieczór Niemcy byli właśnie w tych w Otrymańcach. No tam, ale proboszcz wspaniale mówił po niemiecku i on tam domówili się, mówił, że idźcie do domu, a ja potem zambony powiem, kiedy przychodzicie i tak dalej. No i jednym słowem, wojna dla każdego była coś, nie ma takiej chyba rodziny, albo bardzo mało, które nie, jakby się nie, coś nie zostawiło po sobie takiego, no, bolesnego, raczej mówić. U mnie też w 40, lutym 45 roku została wybita cała rodzina, zostałem jeden, no i potem tak właściwie przyszło się, bo urodzony byłem w Wieniańcach, oczywiście parafii butrymańskiej, tam i ochrzczony byłem i do pierwszych przystąpiłem sakramentów, to jest spowiedzi i komunii świętej. No potem przyszło się tego gdzieś to u krewnych po mamusi, to u krewnych po ojcu, tak przychodzi z jednej Nowosady, tam Jeniańcy i w końcu Wojszyszkach. W 46 roku już akurat, o której już mówiłem dzisiaj, był taki Litwin, miał żona Polka, która widocznie pod presją żony pojechał, on poprosił audiencji, Stalina prosił, oczywiście Stalin nie przyjął. Pojechał on z tym listem do Moskwy, ale po powrocie z Moskwy przyszedł list i pozwolili to, znaczy, odkryć progimnazjum polskie w Wyszyszkach. Sam z tego ja już, nawet już rok szkolny był 1 września rozpoczęty, ale gdzieś tam już w końcu września ja postąpiłem ten czas do, zdałem egzaminy, bo dokumentów nie było, to wojna była, nie było, nie uczyli się, ni kadrów, nic, to była taka sytuacja trudna, ale mnie siostra, która uczyła się do wojny w Wyszyszkach, ona już miała podstawówkę skończoną i pro gimnazjum nauczyła, dużo, jakoś tak miałem chęci i już zdałem egzamin do tego, do pro gimnazjum. Wtedy zacząłem chodzić do szkoły i służyłem do mszy. Na mnie bardzo wielkie wrażenie zrobił ksiądz prawa, taki Żebrowski. On był praworęką, jak nazywali, Jelbrzykowskiego arcybiskupa. No i to ja jakoś zaprzyjaźniłem się, jak chodziłem do mszy służyć z nim. Bardzo to mądry człowiek, który skończył w Rzymie akademię, skończył w wczesnym Leningradzie dwie akademie. I on naprawdę wielki wpływ na mnie zrobił, bo wiele wiedział, wiele można było dyskutować, na różne pytania zadawać, i który odpowiadał. I właśnie miałem już wyjeżdżać, miałem wszystkie dokumenty, bo mamusi mój brat był, wywieziony, on był znaczy, w 20, to jest polsko-bolszewickiej wojnie, ochotnikiem był tej wojnie, na tej wojnie raczej. I potem pierwsze sowieci, co jak zaszli, to od razu wywieźli tych, które tam walczyli, w tej, brali udział w tej wojnie. I wywieźli ta, znaczy mamusi brata, cała rodzina na Syberię. I potem już w 56 roku tam poszła odwilż, wcześniej ich pozwolili wyjechać, tylko do Polski. A on mieszkał na teraźniejsze tereny Skwernia, to już Białoruś. Jednym słowem wyjechali, i oni od razu chcieli mnie zabrać. Od razu dokumenty przysłali, tylko przyjeżdżę, bo mówię, tam, co ty będziesz jeden robić i tego. No i mnie tak trochę śmiałem chęć, wszystko na ręcach było. No a już po skończeniu szkoły tej było. No i tego. Ale ja wiedziałem, że on strasznie nie lubił, kto wyjeżdża do Polski. Zostawia i tego, wyjeżdża jak ziemię i ten lud. No ale musiałem pożegnać, bo bardzo taki dobry przyjaciel był. No trudno było wymówić to słowo, no ale potem jakoś mówię, że mam dokumenty, muszę wyjechać do Polski. No on tak bardzo zareagował negatywnie. On tak podjął ręce do góry i mówił, o Boże, Michałku, a coż ty, mówię, coż ty zostawiacie ten biedny lud na ten pastwę losy, ta ziemię zostawiacie i tak dalej. Kto, mówię, ty zostanie? No jakoś mnie to bardzo głęboko zapadło do duszy. No i zostałem, tak, zostałem, nawet pogniewali się krewni moje bliskie, bo oni byli już w Szczecinie tam i... Jednym słowem, trudno było przyjąć tę decyzję, no przyjąłem zostać. I on bardzo cieszył się, że został. Mówi, ty już skończyłeś szkołę, ty, a w ten czas średnim tym wykształceniem brali nauczyciele, bo kadrów nie było żadnych po wojnie. To straszna sytuacja była taka na Litwie, no, szczególnie Kres, jak nazywali to, gdzie powiedział. No tak i zostałem na tego. No, zajmowałem się sportem, tylko że po przeziębieniu złapałem takie zapalenie płuc z dwóch stron, a wyszłem wcześniej ze szpitala, zacząłem również uprawiać ten rower po 25 km w dzień i bieganie te, poczułem, że bardzo źle. I potem tam w Wojszyszkach w szpitalu i w końcu do Wilna i prawie beznadziejny byłem, bo i był po prostu taki cud. Cud, ja jeszcze kiedyś, jak front ten pierwszy, to już Niemcy napadli. Kiedyś moja mamuśka chrzestna i moja mamusia mówili, musisz ty zawierzyć swoje dla Matki Boskiej nieustającej pomocy. Ona na pewno pomoże. Ja to jakoś w ten czas, szczególnie jak straciłem rodzinę, no bo było trudno i zawierzyłem naprawdę. I to no, cud taki stał się, że ja już były dla mnie policzone godziny. No i przyjechała zupełnie raczej nie przyjechała, ona tam chodziła do tego szpitala. Jedna z sióstr takich, ona, no księdza, siostra była, ta szkuna i ta Litwinka, ale zobaczyła mnie z tobą bardzo źle. No i ja wywołam doktora, który tak, no wieczorem szybko przyjechał. Ten doktor zabrał do Czerwonego Krzyża, jeszcze wtedy był w Wilnie, to w mieście. No i właściwie on wywołał tego dyrektora, mówi, że on już, mówi po litewsku, że policzone godziny nawet. Ja go, jeżeli tam on takich kilka słów gorzkich powiedział dla tego dyrektora, mówi, konsylium był, co wy nic nie widzicie, że u jego już lewe płuco nie pracuje prawie. No ja zabieram jego i odrazu ta cała noc szykował do pracy, zrobił, no jednym słowem, operacja była dosyć ciężko, to 57 rok, to jeszcze takiej nie było techniki, jak teraz, no, gdzieś trwała, mówię, jeszcze spytał, no, jak tobie, czy zostawić choć trochę, czy wszystkie wyrzucić, no, to ja mówię, jak lepiej, mnie wszystko obojętnie, że było, bo ja już tak nic nie, mało co tego, no mówi, a jak lepiej, ja mówię, lepiej, żeby zostawić, ale ty, mówi, sportem zajmowała się, sercem od ciebie dobre, tam jeszcze kardiologów, no jednym słowem, mówi, zostawimy, ale trzeba będzie, jeżeli cało, to tam 2,5 godziny, jeżeli zostawić, to trzeba 5 godzin, no i do narkoza dali na 5, obudziłem się, bo tam okazuje się, była komplikacja bronchi, a bronchi potem 40 bronchów, żeby zawiązać i tak dalej. No jednym słowem, jeszcze do 2,5 godziny trwała ta operacja, już musiał drugi raz narkozy nie dać, tylko szpirtusu i taki dokończył jednym słowem szybko operację. No po operacji ja już poszłem pracować do szkoły, chociaż jeszcze ten, ponieważ kadrów było brak. No i zacząłem nadal sportu, no coś powiedzieli, już mówię, że sportem musisz pożegnać się, bo mówię, nic nie będzie i musisz się zająć, no ale tam taki w departamencie sportu, mówię, ty dobrze znasz ten sport, przechodź na sędziowstwo. No i ja przeszłam właśnie, no i taka kariera zrobiłam na tym sędziowaniu. Bo najpierw tam pierwsza kategoria, tam republikańska, potem ogólnozwiązkowa i tak szybko poszło to do góry. No sędziowałem, wyjeżdżałem dużo gdzie, cały Związek Radziecki we wszystkich tych republik 15, no i miasta większe takie jak Moskwa, Leningrad, czy tam Kijów, czy jakieś to, gdzie większe zawody takie odbywało się. No i właśnie w końcu, mówiąc, akurat zbliżał się 80. rok, który Moskwa była, jako stała pierwszym z państw tych socjalistycznych organizatorem tych 22 olimpijskich igrzysk. No i tam zaczęli, przez za rok już było ten takie próbne zawsze, w danym wypadku w tym przeprowadzają takie przedolimpijskie igrzyska takie. No i właściwie najśmiałam ta w ten czas, ponieważ to powierzyli, a ja byłem 10 lat przewodniczącym kolegium sędziowskiego Litwy i członkiem prezydium tego ogólnozwiązkowych kolegium sędziowskiego. No i to właściwie zbliżała się ta olimpiada, mnie poruszyli odpowiedzialnym za sektor skoczków, znaczy i tyczkę w dal i wzwyż. No i akurat to przyszło się właśnie, o czym tylko wspominaliśmy, sędziowania tego tyczkarzy tych, który właśnie brał udział. Kozakiewicz urodzony jest z naszego rejonu, w Małych Solecznikach. No on taki trochę już, ja tam wiedziałam, o nim znałam, no ale już tak poznałam na tej olimpiadzie. I była dosyć silna konkurencja, bo i Francuzi byli silni, tyczkarze mieli Francję, szczególnie Związek Radziecki. W końcu do finału oni doszli, krócej mówiąc, Wolkow, Rosjanin i Kozakiewicz, Polak. I oni, ta rywalizacja była. No, jak ten finał zbliżał się do końca, to stadion pełny, 100 tysięcy, te Lużniki, on tam coś okropnego, nic nie można było usłyszeć, bo to trzeba było widzieć to i trudno wytłumaczyć to, powiedzieć. Taki, no, prosto w jeden szum, krzyk, gwizdy. I jego, on naprawdę trochę nerwy stracił. No i potem ja widzę, że z nim źle, on rzucił tyczkę i mówi, że a ja mu się rzucę i koniec, bo mnie nie wytrzymuje. Mówię, słuchaj, Władek, weź ty tego, poprosi do toalety, żeby tam uspokój się i znów przyjdziesz na tego, wrócisz do... No on tak zrobił, ja widzę jeszcze jeden tam sędzia, dwóch sędziów odprowadziliśmy, on tam uspokoił się, porozmawiali trochę z nim. On przyszedł, on potem skoncentrował się, no i właściwie to on, widocznie te nerwy jemu pomogli. Potem już jak on uspokoił się, doszedł do siebie, on skoczył nawet z wielkim zapasem, 5,78, to wysoko jest. I takim to widocznie sił dodało, jak te nerwy. No i on potem chyba z tej radości, może nie wiem, czy z tej, trudno powiedzieć. I on tak to stał i we wszystkie strony. Ten gest, tak Kozakiewicz, jak go nazwali. Książka jest między innymi bardzo ciekawa o tym geście. No i tego. No a tut od razu zareagował bardzo negatywnie. Stadion.
Właśnie stadion, przecież... stadion ten gest odczytał, panie Michale? Odczytał, zrozumiał to chyba tak, bo to międzynarodowy gest, nie trzeba było...
Tak. No właściwie, bo to i telewizja pokazywała i no, całą Europę, nie tylko i jednym słowem oglądali cały prawie świat, może tam nie wiem, kto, jakieś państwo nie pokazywało, ale chyba, że wszyscy. No i to bardzo wkurzyło, szczególnie władzę. Tam publika, może kto zorientował się, kto nie zorientował się, ale już potem jak szybko to jakoś rozniosło się ta, ten gest, bo kto rozumiał, kto nie rozumiał, tam potem już zaczęli i zareagował bardzo taki był Averki Arstow, on był kiedyś sekretarzem, no najpierw on na Dalnym Wschodzie, jak go pamiętam, był pierwszym, a potem sekretarzem KC w Moskwie, a potem on był ambasadorem w Polsce. I on to, trochę tego, i on strasznie też potrzebował, żeby też odebrali ten medal. Bo on, nie patrząc tydzień, on 5 rekordów za jednym skokiem zrobił. I żeby odebrać, on też tak, no, niby władza, ale ponieważ Samaranch, on był ambasadorem w Moskwie do tego, on dobrze znał rosyjski i znał te władze, on tak nie był się tam, że tam kiedyś to... on też śmiało przyjechał, ale on bardzo taki spokojny, bardzo z takim uśmiechem przyszedł na te zebranie, już jak byli sędziowie przegłosowali, żeby zabrać ten medal i te anulować te wszystkie rekordy. I on tak bardzo ładnie wystąpił. Mówi, słuchajcie, no człowiek pracował całe życie na ten medal, mówię. I wy teraz odebracie, wy zepsujecie, złamacie życie jemu, mówię. Tym bardziej, że on taki wynik osiągnął i mówię, to będzie dla człowieka silny, no taki udar, który on nie przeniesie. Mówię. Miejcie trochę pojęcia, bo wszystkie sportowcy i wiecie, ile to kosztuje każdy ten rekord, czy tam medal i tak dalej. No i on tak wystąpił bardzo ładnie. I naprawdę to potem zmienili zdanie. On potem, no pomyślcie, mówię, dawajcie, przegłosujcie jeszcze raz. Ja myślę, żeby zostawić ten medal, bo to on sam nie pamięta, nie tak zdaje się, mówię, ja też sportem trochę zajmowałem się i wiem, co to znaczy sport. On może nie pamięta, mówię, co on zrobił tym gestem, że to on mógł sobie te i medal odebrać i karierę zepsuć. No
tak. Ale wiem, jak się to zakończyło, ten gest przyszedł do historii. Tutaj pan Kozakiewicz też jako sportowiec. No i cóż, powracamy do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, który odrodził się na Litwie. Wcześniej tam działał, kiedy były zabory. Było też potem państwo polskie, no to też był obecny. No i jest, to jest radosne, cieszące sztafeta pokoleń, bo pan Michał Sienkiewicz był przy odrodzeniu tego ruchu. No i także mamy następnych Polaków, którzy kontynuują działalność, a są dużo młodsi. Pan Edgar Obłoczyński, jak to wygląda? Jak się pan zetknął z taką myślą, żeby wejść do struktur Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i w nim działać jako Polak żyjący na Litwie? Jak to było? Do mikrofonu, jeśli można, bliżej.
Znalazłem pana Michała, nie mogłem odmówić w pomocy organizacji wyjazdów sportowców do Polski. W tym momencie zapoznaliśmy się. Cieszę się bardzo w ogóle, że ruch Sokoli został odnowiony od 1991 roku. Jestem w Sokole od niedawna, ale służę ku pomocy organizacji różnych wyjazdów. I szczególnie tak myślę, że liczą się w ogóle pomysły.
Jest sponsorem nas.
Zakładamy te gniazda po to, żeby dzieci miały dużo pomysłów, a ja jestem akurat do tych rzeczy, żeby pomóc w taki czy w inny sposób. Pracuję w zajezdni autobusowej w Solecznikach. Zajezdnia jest dosyć taką dużą firmką. Mamy transporty, dlatego po prostu możemy pomóc organizacji wyjazdów. Szukamy sponsorów w ogóle z biznesu ludzi. W ogóle, tak jak mówiło się, że pan Michał jest człowiekiem, książką, historią taką naszą. Po tej długiej przerwie ma tak dużo energii, że nie sposób po prostu odmówić.
No właśnie, ale panie Edgarze, to jest ciekawe, to też wyniknęło w czasie naszej rozmowy, bo no, pan Michał urodził się, kiedy była Polska, prawda, na tamtych ziemiach, więc jako dziecko mógł pamiętać, widział to oczyma dziecka, potem no, miał te pierwsze lata, kiedy rodzice pewnie opowiadali, wspominali, a pan już jest tym pokoleniem, no, które było daleko od tej historii Polski tam na tych ziemiach, a jednak to serce polskie w panu przetrwało, to serce pozostało, mało tego, potrafił to pan przekazać swoim dzieciom, bo za chwilę będzie też tutaj niespodzianka. A więc jak to było? To był dom, prawda? To był dom, w którym mówiono po polsku, wspominano Polskę, Polaków, przodków, dziadków z dwóch stron. Jak to wyglądało?
Od dziadków jesteśmy Polakami, czyli w domu zawsze się mówiło po polsku. Nieważne, że to było modne, nie modne. W czasie sowieckim była rusyfikacja. Nie podaliśmy się, zawdzięczając swoim rodzicom, uczestniczyłem, chodziłem do szkoły polskiej, zdobyłem wykształcenie, przez to, bo w tamtych czasach polskie klasy były bardzo malutkie. Dostawaliśmy więcej wiadomości, bo było 3 klasy rosyjskie, powiedzmy, i klasa malutka, 15-osobowa. To dostałem z urodzeniem, także mi trudno to wytłumaczyć, ten patriotyzm, to tak głośno się mówi, no, po prostu jestem Polakiem. W tym momencie mieszkam w Solecznikach, gdzie jest większość Polaków. Chcę być pożyteczny dla naszego społeczeństwa. Dlatego właśnie namówiłem
właśnie córkę jest tutaj z nami, Elwina, pani Elwina, która przyjęła tą pałeczkę po ojcu, po tacie, po mamie pewnie też i w gimnazjum, tak, w liceum, w gimnazjum.
Gimnazjum.
Tak, tam jest przewodniczącą, prezesem koła Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Jak to wyglądało? Czy tato cię musiał panią namawiać? Mówił, to ty musisz teraz tu się objawić, być tym przewodniczącym, organizować to, czy jakoś to przyszło tak od razu? Jak wyglądało?
Nie, ja chętnie przyjęłam propozycję taty, i w 2012 roku zostało założone gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w polskim gimnazjum imieni Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Tak, z inicjatywy także samej młodzieży zostało założone. I to było pierwsze Sokole Gniazdo na Litwie. Oczywiście nasza pani dyrektor Irena Wolska nas bardzo wspiera i całkiem była za, aby to koło powstało i dotychczas czujemy wielkie wsparcie. A aktualnie nasze gniazdo liczy 42 druhów, członków. Ilość stale wzrasta. Młodzież jest bardzo aktywna, pełna entuzjazmu i różnych także pomysłów. Zatem zostało założone Sokole Gniazdo w Białej Wadce i planujemy założenie także nowych gniazd, sokolich gniazd w polskim otoczeniu. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oprócz sportowej działalności także prowadzi działalność patriotyczną i kulturalną wśród młodzieży polskiej na Wileńszczyźnie. No, staramy się brać aktywny udział nie tylko w życiu naszego gimnazjum, ale i w całym rejonie. Dlatego uczestniczymy i staramy się sami organizować różne spotkania, mecze, turnieje z rówieśnikami sąsiednich miast. Także często, raczej no, staramy się często odwiedzać dom dziecka w Solecznikach. To jest polski dom dziecka, dlatego staramy się czymś pomóc dla wychowankom. No, uczestniczymy także w różnych świętach organizowanych w rejonie. Także nie zapominamy o historii, o Sokole historii. Byliśmy we Lwowie, gdzie poznaliśmy historię założenia lwowskiego Sokola. Także mieliśmy spotkanie i w Pradze, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami czeskiego Sokola. No i byliśmy w Krakowie. Mieliśmy spotkanie też z druhami z Krakowa i bardzo pogłębiliśmy wiedzę o ruchu sokolim w Polsce.
No. Tak to wygląda. Czyli możemy powiedzieć, drodzy goście, panie Michale, niech pan żyje 100 lat i dłużej, ale można spokojnie, że tak powiem, już nawet przenosić się do wieczności kiedyś, no bo widać, że jest to, prawda, przekazanie tych wartości młodszym pokoleniom, że one to przetrzymają. Dalej swoim dzieciom pewnie przekażą wartości Bóg, honor, wartości patriotyczne, polskie, rycerskie, no i także Bóg, honor, ojczyzna, no i właśnie wiara, która zawsze się łączy z polskością, szczególnie tam, na Kresach, tam, gdzie kiedyś była Polska. Wiemy, że właśnie ksiądz to potwierdza, bycie Polakiem to bycie katolikiem, to nie ma dyskusji. Pytanie tylko też, jak to bycie katolikiem wpływa na postawy, na życie. Czy właśnie nie dajemy się zlaicyzować, czy ten Zachód, nawet i tam na Litwę na pewno przychodzi, mówię Zachód, w sensie tych negatywnych spraw, bo wiemy, że są też pozytywne, ale te negatywne, liberalne także mogą przechodzić poprzez łącza internetowe, poprzez różne no, jakieś nowinki, które przechodzą tam. I niejednokrotnie, no, szczególnie ludzi młodych mogą od wiary jakoś odsuwać. Ale myślę, że tutaj jest to połączenie, więc w zdrowym ciele zdrowy duch, duch, czyli wiara w Pana Boga, przywiązanie do tradycji, do rodziny.
Ja jeszcze wtrącę, że dziś oglądaliśmy mszę świętą z Watykanu i oczywiście słyszeliśmy słowa papieża, przekazujcie wiarę, powtarzane dzisiaj kilkakrotnie. Myślę, że Sokół też się wpisuje w te słowa, o które woła dzisiaj papież. Myślę, że ta organizacja jak najbardziej służy również do tego, by przekazywać wiarę.
Macie też poparcie władz lokalnych, bo akurat Soleczniki, tam jest no, większość polskie, że tak powiem, prawda? Jest przegłosowywana zawsze i dlatego macie też i tą taką atrybut, tą taką zielone światło na tą działalność. Wiemy, że w innych regionach pewnie Litwy jest troszeczkę gorzej, inaczej. No ale no, czy jest wielu przeciwników tego typu zaangażowania? Bo wiadomo, to się kojarzy, no gniazdo, Sokół, no czyli Polska. To są takie atrybuty no, polskości. Wiemy też, że Sokół jako to spotkanie no, młodości, ćwiczenia, patriotyzmu był takim zalążkiem również powstańców, żołnierzy walczących, przez legiony Piłsudskiego, pierwsza kadrowa na tym Sokole wyrosła. Czy są jakieś echa, które by teraz wam jakoś tam przeszkadzały? Echa takich przeszkód dochodzą do was? Panie Michale? Pan Edgar?
Myślę, że takich większych przeszkód my nie mamy.
W rejonie na pewno
rejonie,
nie ma.
Bo rejonem w zasadzie rządzi Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Mówiłem już telewizję, że z 25-23 radnych mamy Polaków. Potrzymanie mamy władz takie mocne. Mówiłem znowuż, nasz mer, Zdzisław Paliewicz, jest honorowym członkiem Sokola. Natomiast żyjemy w nie za bogatym rejonie i nie za dużo tych finansów, żeby nam pomóc. Wiadomo, że dzisiaj koszty są wielkie wyjazdów. Tokar kosztuje, noclegi kosztują to wszystko. Dlatego nam potrzebne po prostu wsparcie, może czasami nawet
materialne.
Materialne też potrzebne. No, potrzebne materialne, ale spotykaliśmy się z tymi wyjazdami, bo kilka już tych było, z uczciwymi ludźmi w tym samym Lwowie, w Krakowie. No, zresztą, w Polsce mamy dużo przyjaciół.
Telefony o tym mówiły. Odezwali się właśnie nasi rodacy, którzy albo mają korzenie wschodnie, albo też no, tam często bywają. W każdym razie jest to połączenie serc, prawda? Litwa, Polska i Polacy, no bo tu jest wspólny mianownik Polacy, bo wiemy, że Polska została tak, a nie inaczej przesunięta i zostawiła tam właśnie jako państwo jeszcze komunistyczne rodaków swoich, którzy tam zostali, nie dali się ruszyć, zostali i polskość zachowali. Co jeszcze warto podkreślić w tym temacie dzisiaj, zanim jeszcze telefony od naszych słuchaczy? Co jeszcze dopowiemy? Panie Michale, ma pan ochotę, widzę.
No i przede wszystkim ta, może ten, jak powiem, strunka takiego dobrego patriotyzmu, przepraszam. Bardzo wielki wpływ na mnie zrobił ksiądz prawa Żebrowski, który był, jeszcze powtarzam, że prawą ręką właśnie Jędrzejkowskiego, arcybiskupa. Ale on tam miał, ponieważ i dwie akademie w Rzymie i w Leningradzie, on no, naprawdę tak ciekawie opowiadał wiele rzeczy, wytłumaczył, że już mnie od dzieciństwa właśnie to ten patriotyzm, tak nawet do Polski nie wyjechałem, jak on tak naprawdę był przeciwnik, że mówi, komu wy zostawiacie ten lud, komu wy zostawiacie tę ziemię, komu uciekacie, mówi stąd. Jakoś mnie bardzo to zapadło, no, chociaż pogniewali się i było naprawdę trudno, ale zostałem. I potem ten właśnie, ale on wiele rzeczy wytłumaczył, mówi, nigdy zaczynać trzeba od siebie. Że nie bądź, mówi tego, że tam, jeżeli patriota, żeby potem nie przerodziło się to w nacjonalizm. To mój, on podkreślał to ważne. Ja tak rzeczywiście i z Litwinami zawsze nie uczyłem się, na litewskim skończyłem, bo oni akurat w 56 roku zakryli te wszystkie wydziały na rosyjskim języku, tylko na litewskim trzeba było nauczyć się, trzeba było postąpić i uczyć się. Historię bardzo lubiłem. I to on taki naprawdę dzieciństwo tego, jakby włożył w tę duszę. Ja naprawdę jakoś z Litwinami też nigdy żadnego konfliktu nie było. Nawet kiedyś już jak postąpiłem nawet, no już to chyba tak pierwszy kurs był, drugi, i tam nas 45 było, nas dwóch Polaków było tym. No i tam jak w ten stało takie ocieplenie poszło, jedna tam, on sam nie wiedział, że tego, no ona zadała pytanie, on tak zaczął, że to Litwinie idzie odrodzenie i tak dalej, że o, jak teraz tabliczki te mieniają tam i tak dalej, no, tylko na litewskim, czy tam pisownie tych nazwisk, zaczął mówić, że to my będziemy robić, już w ten czas oni mówili. No i jedna taka studentka wstaje, mówi, a kodiel, znaczy, dlaczego tu Polacy uczą się? No dwóch, ten mój kolega mówi, wstaniemy, wyjdziemy. Mówi, no to tobie jeszcze pobiję brawo i ty na tym koniec, mówi, przycierpisz. Ale nie o to chodzi, tam, że te, ona za jakiś tam, potem przyszła, przeprosiła nawet. Jak, już po roku nawet więcej było. Mówi, ja bardzo przepraszam, że ja może obraziłem was, mówi, i, że po prostu mówi mnie, ja zobaczyłem, że wy naprawdę nie jesteście jakiś tam nacjonaliści czy coś takiego, a taki sami studenci, dobre, mówi, i takie, no, razem żyjemy w jednej rodzinie, mówi, mnie naprawdę przyjemnie czuję się z wami, czym czasem niektórymi Litwinami. Ale to takie jedno, tak, takie...
No bo Towarzystwo Soku to co łączy. Łączy ludzi właśnie, młodych, nie tylko tym... łączy Polaków i w tej łączności też jest tutaj siła, bo nie jesteście sami pojedynczo, ale wiecie, że zawsze w tej grupie można jakoś coś zrobić. To też jest taka pewna praca nad sobą w tym. I pytanie takie, a jakie macie poczucie, na przykład gdyby jakaś się działa krzywda teraz, to macie taką pewność, przekonanie, że na przykład Polska o was się, że tak powiem, za was się wypowie, czy o was się upomni raczej, no, czujecie taką tutaj pewność ze strony na przykład państwa polskiego, czy władz polskich, że tam jako Polacy macie tą taką rękojmię, jak ksiądz to widzi. Wiemy, że tak przechodzi z Polski na Litwę, to więc obserwuje bardziej.
Tak, może powinienem mieć jakiś może większy dystans jako Polak z Polski, bo tak się często określa takich, którzy pracują na Litwie. Na pewno dla miejscowych Polaków, skoro już używam takiej terminologii, potrzebna jest taka świadomość, że Polska się nimi interesuje. Może niektórym tego troszkę brakuje. Czasem słychać, że wszystko jest bardzo dobrze, wszystko jest świetnie. Słychać to w mediach. A tak szczerze mówiąc, no nie zawsze wszystko jest tak świetnie. I oczekujemy, mówię to w imieniu też Polaków na Litwie, no takiej pomocy. Doświadczamy tej pomocy jak najbardziej, ale i chcielibyśmy czuć tą pomoc ciągle, że Polska się nami interesuje.
No właśnie, i pytanie, czy to jest też obopólnie rozumiane, jeśli chodzi o proporcje, czy tak samo na przykład państwo litewskie patrzy na Polaków, jak państwo polskie na Litwinów, których tak dużo nie ma na terenie państwa polskiego, a jednak, ale są. Bo wiem, że są takie rodziny chyba też, które żyją poza granicą Litwy w Polsce. Myślę, że są.
No tak. Ciągle gdzieś ten temat tych tablic, on jest obecny, bo teraz się mówi o tym bardzo głośno, że na Litwie zakazane są używanie podwójnego nazewnictwa, a rozumiemy, że w Polsce nie ma żadnego problemu, żeby były podwójne nazwy miejscowości w Sejnach, w Puńsku, w innych miejscowościach, gdzie jest ta mniejszość litewska. A ciągle też to chcę podkreślać, że w rejonie solecznickim ponad 90% to są Polacy.
Czyli ponad 90%. Proporcje są miażdżące i jednoznaczne. Tak to trzeba określić.
Tak, i niektórzy Litwini dowiedzieli się, że w Polsce są podwójne nazwy, co ich zdziwiło, że Polska, no stać Polskę na to, żeby wprowadzić podwójne nazwy. Ja też od razu poproszę Edgara, niech opowie o nazwach na autokarach w Solecznikach, bo też o tym żeśmy rozmawiali przed programem jeszcze. I miał poważne problemy z tym, że...
Dlaczego? Jaki był przykład?
W swojej zajezdni złożyliśmy tablicę w autokarach z podwójnym... w języku litewskim i w języku polskim. Dostałem za słowo pisany mandant inspekcji języka litewskiego, ale przez to, że się odwalałem do sądów, tak wyszło, może niespodziewanie nawet, wygrałem I nie płaciłem tego mandatu. W końcu dostaliśmy pozwolenie.
Aha, czyli przykładowo to było jak napisane, że kierunek jakiś tam, prawda, miasta?
No powiedzmy Soleczniki, Kowin. Wilno po polsku, Szczecinkę, Wilnus po litewsku.
Aha, w ten sposób.
Czyli tak, to u nas... I w zasadzie nikomu to nie przeszkadzało. Mhm. Przecież nawet tłumaczyłem, są pielgrzymki z Polski, przyjeżdżają, znają stare te miejscowości w języku polskim. I nawet ludzie używają... Więcej się mówi Soleczniki w Solecznikach, niżeli Szalcininka i po litewsku. A to rzeczą jest normalną. Natomiast z tymi tablicami podwójnymi, znaczy nazw ulic, wyszła ta sytuacja, że nasz dyrektor administracji w rejonie musi zapłacić tą karę. Słyszeliście o tym, że tam ponad około 50 tysięcy złotych. I to jest nieodwołalne, czyli on będzie musiał zapłacić. A to nie jest tam najstraszniejszą rzeczą. On musi zdjąć te tablice. Mhm. Tylko są te tablice na prywatnych posadach, tych domach. I nie ma takiej siły, jeżeli człowiek za swoje pieniądze zrobił tą drugą w języku polskim tablicę. Zresztą ja nie rozumiem w ogóle, komu ona przeszkadza. Wisi po litewsku nazwa i wisi po polsku. Czyli to jest, jak ktoś nie rozumie, no to czyta po litewsku. Kto nie rozumie po litewsku, czyta po polsku.
W Polsce wybiegamy nawet przed szereg. Popatrzmy na województwo opolskie, popatrzmy na gdzieś miejscowości, słyszałem w warmińsko-mazurskim, że nazwy drzew, hoteli, jezior w niemieckim i polskim, bo kiedyś tam były, prawda, Prusy, Nikt o to tak aż bardzo nie zabiega, ale jest zrobione, żeby czasem może jakoś przy tym przyciągnąć turystów, nie wiem. W takim razie, a jak druskienniki po litewsku brzmią? Bo to taka...
Druskienniki.
Tak, druskienniki.
Tak, bardzo podobna nazwa jest. Ja myślę, że nas z Litwinami o wiele więcej łączy niż dzieli. Jesteśmy wszyscy katolikami. No, historia zawsze była wspólna. Nie wolno ją naciągiwać na jedną, drugą stronę. Trzeba po prostu usiąść do okrągłego stołu i się umówić o pewne rzeczy.
I kiedy byliśmy razem, czy się dobrze działo? Na pewno Polska nie jest, z tego co pamiętam, co się uczyłem, nie wykorzystywała Litwy. Zawsze ta Unia była bardzo wielkim wsparciem obustronnym, pomagała rozwijać się koronie i tutaj księstwu. No i Polska była wtedy wielka i ta polityka jagiellońska była bardzo sprawdzona na ówczesne czasy i nawet na te także. No to cóż, rozmawiamy. Będą pewnie ciekawe telefony od naszych słuchaczy, od Polaków żyjących też poza granicami. Zapraszamy do rozmów. Przy okazji będą też, myślę, tutaj refleksje naszych gości. A kanwą do rozmów jest działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na Litwie. Zapraszam już 655-2355, 655-2356, numer dla Polski Północnej i Południowej do zagranicy 655-2333, 655-2366 i w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200.
Za Niemen hen precz, hen precz, hen precz. Koń gotów i zbroja, dziewczyno ty moja, uściśnij, daj miecz. Za Niemen i po cóż za Niemen nie przylgniesz doń sercem, cóż wabi za Niemen? Czy kraj tam piękniejszy, kwiecistsza tam błoń, kraśniejsze dziewoje, że tak spieszysz do? Dziewczyno, stój, 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 stój. Twe słowa jak brzytwy, ja z pola, ja z bitwy powrócę, jam twój. Stryjaszku, stryjaszku, wychodzę za mąż. A za kogoś ty wychodzisz za mąż? Panie, to tamto, ten, tego, ten. Pokaż no ty rękę. Gdzie ty masz pierścionek? A pierścionek już dawno Jankowi oddałam. No masz, no. No facecje z tymi młodymi, panie, to tamto, ten, tego, ten. Facecje. Jak to? To ty odrzucasz los dobry, pozycję w świecie i ty chcesz wyjść za prostego chłopa? A ty wiesz, jaka cię tam praca czeka? Tak, stryjaszku, ale ja się pracy nie boję. No i facecje z tymi młodymi, panie, to tamto, ten, tego, ten, facecje. Powiedzże mi, czy to jest ostateczne twoje postanowienie? Czy ty go naprawdę kochasz? Tak, stryjaszku, kocham. No to, panie, to tamto, ten, tego, ten, wobec tego jutro, skoro świt, wezmę ten swój słomkowy kapelusz i pójdę razem z tobą do tych, panie, to tamto, do tych Bohatyrewiczów i poproszę, żeby ci krzywdy nie zrobili. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja memi łzami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja memi łzami. A z chałupy?
w autentycznych Bohaterewiczach. Wyszła kobieta, przysłoniła sobie oczy dłonią od słońca. Przygląda mi się, przygląda i powiada: Bożeż ty mój, Benedykt Korczyński. A ja, Jadwiga Kopczewska, z domu Bohaterewicz.
To właśnie taka chwila refleksji i piosenki. Nieodżałowany pan Janusz Zakrzeński za Niemen. Nawiązanie do nadniemnym Elizy Orzeszkowej. Oczywiście pewnie licencja poetyka pozwala nam tutaj jakoś tych ziem również teraz na Litwie obecnych dotknąć, chociaż chodziło tutaj o bardziej ten Niemen bliżej Grodna. No ale Niemen płynie także przez wasze ziemię tam, przez, prawda, przez te trzy narody. I tak blisko też granicy polskiej teraz, ale już nie jest poza granicami. Więc rozmawiamy z naszymi gośćmi, odbieramy telefony od słuchaczy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Tak, proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Antoni z Gniazda Sokoła w Bukowcu Górnym.
Witamy, witamy. Panie Antoni, tylko radio prosimy przyciszyć, dobrze? W tym momencie, bo będzie problem.
Witam serdecznie, drogi gości księża prowadzącego, jak również wszystkich gości obecnych, aż na czele z prezesem panem Michałem Sienkiewiczem. Serdecznie cieszę się, bardzo się cieszę z tego spotkania, że możemy upublicznić działalność Sokoła, została upubliczniona dzięki Radiu Maryja, działalność Sokoła no, w naszym kraju, w naszych mediach. Ponieważ osobiście my jesteśmy jako Gniazdo Sokoła, istniejące od 90 roku, reaktywowane właściwie od pierwotnie od 1921 roku. Jakoś współpracujemy. Niewielka jest ta współpraca, ale właśnie z Sokołem na Litwie. I do dzisiaj tak mile wspominają wszyscy wspaniały pobyt na Litwie właśnie z okazji 20-lecia reaktywowania działalności w 2011 roku. Trzeba pogratulować ich wspaniałej gościnności, ich wspaniałej prowadzonej działalności. No, oczywiście są to w środowisku zupełnie innym niż my tu w Polsce, a jednak prowadzą tak wspaniałą działalność. Serdecznie gratuluję, panie Michale.
Dziękujemy, panie Antoni. No i jeszcze okazja, by pozdrowić pana Michała, jest w studiu. Pan Edgar Sturko i ksiądz, nasz gość, ksiądz Szymon Wikło. To tyle, tak? Czy jakieś, pytania?
To tyle. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Szczęść Boże. I zapraszamy na kolejne imprezy, które my organizujemy u siebie w Bukowcu, między innymi pierwszą niedzielę kwietnia jest ogólnopolski bieg Sokoła z udziałem około 1000 zawodników, na które zawsze was, drogich nam druhów Sokoła na Litwie, serdecznie zapraszamy.
A gdzie to jest ta miejscowość mniej więcej? Bo tak nazwa...
Koło Leszna.
A, koło Leszna, to rozumiemy.
Koło Leszna.
Fajnie. Pięknie. Dziękujemy. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Jakiś głos z naszych gości? Odzajemniamy
pozdrowienia. Chcemy podziękować za zaproszenie, bo byliśmy z panem Michałem w Bukowcu Górnym. Też bardzo mile wspominamy ten czas. Naprawdę są bardzo wspaniali. Także pozdrowienia serdeczne i zapraszamy też do Stoleśnik.
Pozdrawiamy i zapraszamy. Pięknie to zabrzmiało. I kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Ja od 20 kilku lat jestem w towarzystwie gimnastycznym Sokół. Ogromnie się cieszę z wizyty dzisiejszych naszych wspaniałych druhen w Radiu Maryja. I chcę powiedzieć, że tutaj w tym roku obchodzimy właśnie 25-lecie reaktywowania naszego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Warszawie imienia generała Józefa Hallera. I w związku z, no właśnie to taka krótka historia, no że 11 listopada w 1989 roku w Inowrocławiu odbył się ten zjazd reaktywujący działalność Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół. 11 marca 90 roku w Polsce zostaliśmy formalnie zarejestrowani i to właśnie dzięki temu, że właśnie 10 stycznia 89 roku nastąpiła właśnie ponowna rejestracja warszawskiego Sokoła. To właśnie był taki precedens, który umożliwił rejestrację towarzystwa towarzystw na terenie całej naszej ojczyzny i potem u naszych druhów, druhen właśnie na Litwie po tych wszystkich przemianach, które umożliwiły. Muszę powiedzieć, że w roku 1994 uczestniczyłem w obozie szkoleniowym Sokoła w Czerwińsku koło Zielonej Góry. To było w jednostce wojskowej obrony wojsk przeciwlotniczej. I właśnie tam była dosyć duża grupa drucheń i druhów z Litwy, z Solecznik właśnie, między innymi z Ejszyszek. Właśnie bardzo miło wspominam ten nasz wspólny pobyt właśnie koło Zielonej Góry. Nasze wspólne dzielenie się tymi naszymi doświadczeniami, nasze te szkolenia wspólne. Nie wiem, czy ktoś z gości obecnych był wtedy. No w każdym bądź razie również chcę powiedzieć, że obecnie gniazda Sokole w Polsce, a szczególnie gniazda w Lublinie i w Łodzi, ale w ogóle w całej Polsce, bardzo propagują w tej chwili polski system walki wręcz Haller. Właśnie nasze Towarzystwo Gimnastyczne w Warszawie nawiązuje do generała Józefa Hallera, ale jest to niezwykle piękny, skuteczny polski system walki wręcz Haller. Ale dlaczego o tym mówię? Również można to zaproponować naszym braciom katolikom Litwinom, ponieważ jest to no, w duchu takim przede wszystkim i nie tylko tym fizycznym, ale wychowania w cywilizacji łacińskiej, w wierności Kościołowi, no, w tych pięknych naszych łacińskich tradycjach. Także Litwini powinni być na to również otwarci. I co jest piękne w tym wszystkim, że nie ma tego ducha, który zanieczyszcza duchy, te młode umysły Polaków i Litwinów, Europejczyków tymi daleko wschodnimi systemami walki, które oprócz tego, że wykształcają powiedzmy pewne formy samoobrony, obrony walki, również wciskają nam tą ideologię daleko wschodnią, która jest po prostu dla nas szkodliwa i nie ma niczego wspólnego z naszą cywilizacją łacińską i z katolicyzmem. Także tutaj nie wiem, jak na Litwie ten polski system walki wręcz jeszcze raz powiem Haller się nazywa, jeżeli nie, to warto się tym zainteresować. I chcę również powiedzieć, że jutro w związku z tym, że mamy te 25-lecie, to mamy opłatek Sokoli, gdzie właśnie opłatek Sokoli i świętujemy 25-lecia reaktywowania warszawskiego Sokoła imienia Hallera, generała Józefa Wspaniałego, naszego Sodalis Marianis, który no przecież w 20 roku ogromną rolę odegrał w zwycięstwie nad niebezpieczeństwem bolszewizmu. I także mamy ten opłatek jutro właśnie 13 stycznia o godzinie 17 w Muzeum Niepodległości, to jest Aleja Solidarności 62, to jest bliziutko w Warszawie, tuż obok Placu Bankowego, Muzeum Niepodległości jutro o 17. I gdyby szanowni goście, druhni, druhowie i wielebny ksiądz, gdyby przypadkiem jutro byli w Warszawie, to byśmy się ogromnie, warszawskie sokoły, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby nas zaszczycili swoją obecnością na tym sokolim opłatku. I tu szczególnie, no i w imieniu wszystkich sokołów warszawskich, naszego gniazda, ale szczególnie w imieniu, myślę, drucha Zbyszka Okorskiego, który tutaj jest naszym, można powiedzieć, głównym sokołem. Myślę, żeby się bardzo ucieszył. On zawsze występuje w tym pięknym stroju sokoli, mundurze.
Dobrze. Panie Jacku, damy okazję, bo pan tutaj dwie pieczenie pieczy na jednym ogniu, bo i ogłasza wszystko i mówi i pozdrawia, więc może wystarczy, dobrze?
Jeszcze napowiem czołem ojczyźnie, szponem wrogowi, króluj nam Chryste.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Odpowiadamy coś panu Jackowi? Tutaj pani Elwina, pan Michał, tak?
No właściwie... Dziękujemy przede wszystkim i swoje gratulacje, bo my otrzymaliśmy zaproszenie od Okorskiego, dzwonił, że właśnie akurat ta rocznica że u nich było też odrodzone 10 stycznia 1989 roku. I dlatego, ale tu akurat padła taka... U nas tu umieni byliśmy i tam oni zaprosili. No to u nas trochę trudno, ale wszystko jedno, życzymy im jak najlepszych sukcesów w tej pracy, działalności. Naprawdę jakoś muszą oni trochę skoncentrować się i te sprawy załatwić u siebie wewnątrz.
Bo jest.
Tak, ale serdecznie życzymy naprawdę wszystkiego najlepszego. Zdrowia, pomyślności w nowym roku i oczywiście tej trochę prawdziwego patriotyzmu i takiej, no żeby oni między sobą jak najściślej działaliby. To nasze takie serdeczne życzenie dla nich.
Tego życzymy. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek Marczyński z Waszyngtonu.
Witamy.
Chciałem serdecznie pozdrowić gości z Litwy, z Wileńszczyzny. I chciałem się zapytać taką sprawę, czy w tej chwili, bo jak jest, są Polacy są w rządzie Litwy, czy, tak powiem, nagonka na Polaków zmniejszyła się, czy jest taka sama jak była? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy następuje na Litwie proces, że tak powiem, lituanizacji, znaczy się liczba Polaków się zmniejsza na skutek, że tak powiem, no po prostu ataku na polskość przez władze litewskie. To jest takie moje pytanie do panów, jeżeli bardzo mogą panowie udzielić jakiejś odpowiedzi.
Panie Jacku, dziękujemy. No troszeczkę może wybiega nam to pytanie, ale panowie spróbują. No, pan Edgar.
Ciekawe dosyć pytanie. Spróbuję na niego odpowiedzieć. Tak, oczywiście mamy w parlamencie litewskim 8 parlamentarzystów z ramienia akcji wyborczej. Czy im jest trudno? I chyba i tak, i nie. Głównie chodzi o to, że jesteśmy w koalicji rządzącej. I przed właśnie koalicją było obiecane dla nas pewne rzeczy. Przecież nie prosimy za dużo, prosimy ustawę oświatową zmienić. Głównie chodzi o język litewski, bo przyjęta została tak, że od zaraz muszą dzieci z polskich szkół stawać na tym samym poziomie egzamin litewski jak z litewskich szkół, chociaż mieli o wiele mniej tego przedmiotu. Prosiliśmy po prostu, żeby to było wyrównane w ciągu 10 lat, bo jak zacząć od pierwszej czy drugiej klasy, no to też potrafimy. Nasi dzieci naprawdę rzeczy te potrafią. Chodzi głównie jeszcze o ustawę o mniejszościach narodowych, która była obiecana i do końca nie przyjęta. O te same podwójne zapisy i nic więcej. No, na dzisiejszy dzień chyba raczej są tylko obiecanki. Ale ja myślę, że damy radę. No, ta nagonka może jest taka luźna.
No i z pisaniem nazwisk przecież ciągnie się to już ile lat.
Prawda, jeszcze z pisaniem nazwisk w paszporcie.
Bardzo tego.
Tak,
dokumentację proszę bardzo, ale tak, jeżeli gdzieś jakaś publikacja, to już musi być w brzmieniu litewskim. Ja myślę.
Ale nasz lider nastawiony jest na ostro na tą walkę i będzie się...
No nie, w końcu, jak tam wydawałem tę książkę o Jasiczkach, no to mówię, dobrze, jeśli jak ty chcesz, ja mówię, to nie trzeba mnie tej książki, nie tego. No dobrze, mówię, napisz po polsku, część tam i tak, i twoje nazwisko będzie, nie będzie Sienkiewicz, tylko Sienkiewicz. I będzie wiedzieli, mówię, że tego. Jeżeli już wam tak, mówię, zależy na tym nazwisku, no to tam musieli część wyłożyć po polsku, przetłumaczyć i w polskim brzmieniu, tak jak jest, w litewskim wszystko jedno. Bo mówię to o państwowy język, ta komisja jest, która ta językowa, czy jak oni tam się nazywa, która nie pozwalają...
Sienkiewiczus?
No nie.
Chyba tak nie robią. Tak?
Nie, jest w porządku. Chodzi o pisownię polską.
A polską pisownię nazwisk.
Tak.
Pięknie.
W brzmieniu.
Ale mamy, znowuż może mogę podkreślić, że mamy dobrego lidera akcji wyborczej Waldemara Tomaszewskiego, który jest naprawdę mocnym. Myślę, że dopniemy tej sprawy w naszą korzyść.
Stań u
Radio Maria 22:57. Rozmawiamy, przyjmujemy telefony.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To są Liczniki, Litwa.
Witamy. Danuta. Pani Danuto, prosimy bardzo.
Mogę mówić?
Można mówić, tylko radio wyciszyć, dobrze?
Dobrze. Tam ja to trochę się życzę.
Tak, tak.
Tak, obecny program jest jak najbardziej aktualny, który jest poruszany właśnie w Polsce. Polacy na Litwie przeżywali trudny okres lat powojennych i dzisiaj jeszcze my walczymy. Ale zawdzięczając takim osobom jak w osobie, która jest obecna tutaj w radiu, pan Michał Sienkiewicz, już nieżyjący Stanisław Mikołis, poloniści nasi, księża w kościele i szczególnie księża, którzy z Polski są. Więc i dzisiaj też nie jest łatwo być Polakiem. Zawsze coś przeszkadza w naszej polityce, a to napisy dwujęzyczne, to, że za dużo mamy lekcji języka polskiego, a za mało litewskiego. Ale mamy wspaniałą młodzież, która potrafi sprostać wszystkim trudnościom. Dobrze opanuje język litewski, ale zostanie Polakiem. Macierz o nas pamięta i we wszystkim nas wspiera. I poprzez różne organizacje polskie u nas na Wileńszczyźnie, więc my również trwamy w wierze, że bracia Litwini zrozumieją nas i nasze potrzeby. Wówczas tylko nastąpi owocna praca. Nam pomoże wiara. Życzę wspaniałych sukcesów naszym rodakom macierzy, programowi Trwam i Radiu Maryi. Szczęść Boże i wszystkim obecnym bardzo dziękuję, że te tematy są poruszane i dla nas Polaków to jest wielkie wsparcie i wielka duma za to, że naród polski tam w macierzy o nas pamięta, bo nieraz mówią, że co tu Polacy? My jesteśmy pochodzenia polskiego, ale Litwinami jesteśmy, a my chcemy zachować tą polskość. I więc dziękujemy jeszcze raz. Ja w imieniu swojej rodziny, swoich dzieci, swoich wnuków, których staram się wychować po polsku i one potem może sukcesy i owocna praca będzie ich na polu, na właśnie żniwa zbierzemy jakieś owocne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Danuto, dziękujemy, pozdrawiamy. Już za chwilę pewnie jakieś dopowiedzenie, bo cały czas jesteśmy w tym nurcie, prawda, proszę księdza, czy nasi goście, że tutaj Polacy się zachowują bardzo dobrze, spokojnie. Oni chcą żyć w tej, w tym takim, no, wspólnocie, przyjaźni. Nie chcą jakichś, nie wiadomo, praw dla siebie specjalnych, nie chcą dominować, tylko po prostu chcą być Polakami w kraju, który spotkał ich przez historyczne przesunięcie, a nie przez wybór. To jest tutaj bardzo jasne i myślę, że każdy człowiek myślący to rozumie i władze też powinni to rozumieć, że ani wyście nie chcieli, żeby tu była Litwa, ani żeście nie chcieli, żeby Polska odeszła z tamtych terenów. Po prostu tak się stało, no bo była wojna, były przesunięcia granic, był Stalin, był Roosevelt i tak to wyglądało.
Ja tu jeszcze raz przywołam postać nieodżałowanego księdza prałata Obremskiego. Kiedyś zadano mu pytanie, gdzie no, mieszkał w Polsce. On mówił, że on z Polski nigdy nie wyjeżdżał. Miał tylko dwie parafie. Turgiele i później Mejsza Gołę. No wspominam i myślę, że nie tylko ja, ale bardzo wielu, wielu Polaków tą postać niezwykłą księdza Obremskiego. Jeszcze raz podkreślam, przeżył 105 lat i był takim wielkim wsparciem, oparciem dla wielu ludzi. I z kolei kiedyś również święty człowiek, to muszę powiedzieć, Litwin, ksiądz biskup Tunaitis, zapytał księdza prałata Obremskiego, bo spisywano wtedy kalendarz liturgiczny. Księże prałacie, jak zapisać w kalendarzu Jozas czy Józef? Zadał takie pytanie, no, bo wtedy właśnie akurat pisano, przekręcano te nazwiska, imiona, a ksiądz Obremski mówi tak, Ekscelencjo, ksiądz biskup napisze jak zechce, ale mnie to chrzcili Józef.
I taka odpowiedź bardzo, bardzo mądra i piękna. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Jezus Chrystus.
No wieki wieków, amen, witamy.
Ojcze Januszu, z tej strony ksiądz Stanisław Koczwara się kłania.
Kłaniamy się księdzu, profesorowi.
Pozdrawiam wszystkich w studio, szczególnie księdza Szymona, gości. I oczywiście dziękuję za piękną audycję. Ja się nie będę wymądrzał co do pięknej organizacji Sokoła, co do pięknej działalności. Tam tylko tak chcę powiedzieć, że to jest szerzenie polskości w tym najlepszym wydaniu. Natomiast chcę nawiązać do początków audycji, kiedyście wspominali olimpiadę w Moskwie i ten piękny gest Władysława Kozakiewicza. Ale ja chcę przypomnieć, że wtedy ta olimpiada miała naprawdę wymiar symboliczny, bo tam w najlepszym wydaniu było pokazanie właśnie, czym jest polskość. W tym geście pana Władysława Zakiewicza pokazało się, no, z rewerencją mocią panie, jeśli chodzi rzecz o Polaków, ale był również gest wielkiego naszego biegacza, tragicznie zmarłego, Bronisława Malinowskiego. On pokazał z kolei, czym jest charakter polski, jeśli idzie o szerzenie chrześcijaństwa. To on, no, wobec tych setek tysięcy ludzi zebranych na stadionie i przed telewizorami, milionami, pokazał przed biegiem ten znak Krzyża Świętego. On się przeżegnał i ten niezapomniany bieg, kiedy właściwie w połowie dystansu zdawało się, że już, no, nie pokona tego Tańczyka Filberta Bajego, a jednak Bronisław Malinowski zdobył złoty medal. I trzeci rys polskości, ja przepraszam, ale troszeczkę jestem tak wzruszony, trzeci rys polskości się pokazał, no, w tym, że Jan Kowalczyk pokazał, czym jest polska kawaleria. On w mundurze polskim zdobył złoty medal w skokach przez przeszkody i właściwie to tak po 1920 roku możemy powiedzieć, że to było pierwsze zwycięstwo polskiej armii, no, nad armią radziecką.
Chociaż to było Ludowe Wojsko Polskie, ale myślę, że pan Kowalczyk był oficerem myślącym po polsku dobrze.
Oczywiście, ale ojcze, sam ten, sama świadomość, że w polskim mundurze i w Moskwie jest grany Mazurek Dąbrowskiego, i polski żołnierz zdobywa złoty medal, to miał wymiar symboliczny, więc tak jeszcze raz chcę powiedzieć. Mhm. Jak gdyby trzy rysy polskości. Nasz charakter narodowy w tym geście Władysława Kozakiewicza, ta upartość, fantazja, no, szerzenie chrześcijaństwa, co jest naszą misją dziejową w tym znaku Bronisława Malinowskiego, i żołnierz polski, który odkuł szyba, gdzie Żółkiewski stał z armią na Kremlu, i później książę Józef Poniatowski z Napoleonem, i po 20 roku znowu polska armia. Ta piękna, ułańska fantazja, która pozwoliła nam po prostu pokazać, czym jest polskość. Także bardzo dziękuję za audycję, pozdrawiam serdecznie. Księże Szymonie, życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku i całej Wileńszczyźnie i całej Litwie. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże księdzu profesorowi.
I serdeczne Bóg zapłać dla księdza profesora. Muszę też dodać, że sprawy Polaków na Litwie dla księdza profesora nie są obce, a są bardzo bliskie, bo jest częstym gościem i w różnych parafiach, i za to jesteśmy mu ogromnie wdzięczni, że jest często na Wileńszczyźnie i w Wilnie.
Panie Michale, panie
profesorze. Też ja pamiętam Malinowski bieg, też wygrał złoty medal. I naprawdę zdecydowanie duże by było. Osobiście bardzo blisko znałem jego, jak i jego trenera, który z Grudziądza też pochodzi. W Grudziądzie my jeździliśmy nawet kilka razy. Odbywa się tam puchar Malinowskiego, Bronka, No my jak mieliśmy tam takie możliwości, to jeździliśmy do Grudziądzki. Każdy rok. I naprawdę to był wielki patriota, wielki, ale on bardzo taktyczny był. Nie to, że on jakiś tam, on uważał drugich, nie to, że jest taki, który siebie, ale tam i może tego, coś znieważyć drugiego. On bardzo, bardzo wysokie kultury.
Silny, sprawny, no i tam determinacja, bo te biegi są okropnie wyczerpujące. To jest tak, że trzeba tam mieć też psychikę i silną wolę niesamowitą, mocną psychikę, żeby
tak.
Pod koniec szczególnie wytrzymać tempo.
No, szkoda, że on zginął też tak tragicznie, tam jakieś w moście dziura było, coś tam na tym moście zginął w Grudziądzu. No szkoda naprawdę, bo trener jego taki fajny, znam jego. I my kilka razy jeździliśmy na ten turniej i dobrze, bardzo miło przyjmowali nas i jego rodzina i w ogóle trener jego wspaniały. Tak co naprawdę był wzorem Malinowski dla wielu sportowców.
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto się stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Wśród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju stał dwór szlachecki. Z drzewa, lecz podmurowany, świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd hendogi, i stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże, i widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszez smugów świecą gęsto jak gwiazdy. Widać z liczby pługów orzących wcześnie łany ogromne ugoru, czarnoziemne, zapewne należne do dworu, uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek. Widać, że w tym domu dostatek mieszka i porządek. Brama na wciąż otwarta, przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.
Inwokacja Pan Tadeusz w wykonaniu pani Haliny Łobonarskiej. Tak nam się wszystkim ciepło na sercu zrobiło, bo no, to wieszcz narodowy i o tych ziemiach, na których wy żyjecie, tak pięknie pisał o ziemiach dawnej Polski. Właśnie, czy to już, czy dalej tak się przeżywa takie klimaty? Tutaj pytanie do pani Elwiny. Jak młodzież polska tam żyjąca, jak to czujecie? Jak słyszycie słowo takiego wiersza, takiej inwokacji, polskiej melodii? polskiego kompozytora? Czy tak serce bije troszkę mocniej, czy tak staracie się coś poznać jeszcze?
Nie, serce się bije mocniej, bo jednak czujemy się Polakami.
Myślicie tak, że kiedyś to było nie? Jak to historia porobiła, no ale żyjecie tu, gdzie żyjecie. Chcecie być jak najlepiej w tym miejscu. Pomaga w tym Kościół, pomaga w tym wiara. No bo mówimy o powszechności wtedy, prawda? Że wszyscy należymy do Kościoła katolickiego, że jesteśmy braćmi i siostrami. To jest naprawdę świetny pomysł, księże proboszczu.
Świetny pomysł. Ciągle chodzi mi po głowie myśl, że często musimy się zmagać z bardzo trudną prawdą, ale jeśli jest to prawda, to musimy stanąć z pokorą wobec tej prawdy. I no, wspomnę, za dosłownie 2 tygodnie będziemy obchodzić 70. rocznicę w mojej parafii w Butrymańcach, 70. rocznicę pacyfikacji wsi Koniuchy. Będzie no, uroczysta msza święta, będziemy się modlić za tych wszystkich pomordowanych. I to jest wieś pacyfikowana przez partyzantkę sowiecko-żydowską. Przywódcami byli Żydzi. I no, musimy zawsze stawać jakoś tak z pokorą wobec prawdy, jaka by ona nie była. I niedługo właśnie będziemy obchodzić taką no, smutną rocznicę w Butrymańcach, w kościele.
Są rany, które bliźnią się bardzo długo i trudno. I to jest tak, że no, przebaczyć potrzeba, musimy przebaczyć. Oczywiście. Ale pamiętać także musimy i czcić męczenników i tych, którzy tą krew przelali i szli. Oddawać życie jest rzeczą za wielkie sprawy naturalną. Gorzej, kiedy jest to, ta tradycja jest przerywana, kiedy, prawda, to, za co kiedyś oni ginęli, my teraz to, nie daj Boże, deptamy. To jest straszna rzecz. Mówimy o Sokole, klubach, Towarzystwa Gimnastycznego Soku, nie kluby, tylko gniazda. To jest ładniejsza, piękna nazwa. Klub nam się kojarzy bardziej z jakimś sportem takim współczesnym, a więc to jest to, co organizuje Polaków, łączy młodzież. Tam też, jak tutaj mówiła nam pani Rwina, spotyka się również w polskość, patriotyzm, żeby tylko nie brakło tych, którzy mają no, zapał, bo to są ci pierwsi. Ktoś ma pomysł, zapał, innych zapala, płonący zapala innych, nieodwrotnie, prawda?
Tak, prawda. Naprawdę mamy dużo pomysłów i mamy nadzieję, że nam się uda. Jednak no, nie jest tak łatwo, ale miejmy nadzieję. Nam ktoś może dopomoże. Ta pomoc jakaś moralna i finansowa też czasami.
Te mundurki chociażby, czy mundury
tak,
jak to się nazywa, prawda?
Bo jeszcze, akurat na razie
jeszcze nie macie
mamy.
Właśnie, nie a to mamy. Przecież jest charakterystyczne, żeby odróżniało tutaj, że to jest członek Sokołów, prawda? Że ma, no widzieliśmy je przepiękne, tak. Przedwojenne, ja pamiętam, to były chyba takie brązowe, jak parawojskowe, prawda? To już były takie mundury. Guziki z orzełkiem, chusty chyba i tutaj specjalne peleryny i no właśnie. Może ktoś takie posiada, może gdzieś ma. To szybko odnajdzie adres, na przykład przez księdza. Na pewno na stronie wpisze nazwisko księdza proboszcza i znajdzie pewnie jakiś namiar. Drodzy Państwo, rozmawiamy. Kolejne telefony, bo czas nam umyka. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Filip, prezes Sokoła.
Szczęść Boże. Witamy Pana Konrada. Właśnie był wypowiadany, wymieniany w tamtej części, że tak, Pan jest tym, który to wszystko wskrzesił w Krakowie.
Tak. Nie chodź, na co innego chciałem jeszcze zwrócić.
Proszę bardzo.
Uwagę, jeżeli można. Jest tak, po pierwsze wyrażam głęboką wdzięczność, że właśnie w Radio Maria tak dużo mówi się o Sokole i o tych szlachetnych ludziach, bo są naprawdę niezwykle szlachetni. Pan Sienkiewicz, nie tylko on, ale tam dziesiątki osób zaangażowanych w tą organizację w Sokolo. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dobry przykład, jaki ci ludzie robią. Kiedy byli w Sokole krakowskim, jadąc na taką wycieczką do Pragi, to na spotkaniu zauważyłem, że wśród nich również są młodzi ludzie, którzy pochodzą z rodzin litewskich. Bardzo mi się to spodobało, bo pokazuje, jaka piękna wola jest tych Polaków, że chcą pokazać, na ile Polacy są w ogóle ludźmi szlachetnymi, na ile są dalecy od tego, co mówił pan Michał, od nacjonalizmu. Tu chodzi właśnie o tą chrześcijańską przyjaźń, w szczególności katolicką, między ludźmi, którzy wyznają tą samą wiarę. A mówiąc o dobrym przykładzie, to chcę powiedzieć księdzu, że nie dalej jak wczoraj otrzymałem telefon od Polaków, którzy są zainteresowani, aby odzyskać majątki Sokole, które były w Niemczech. Podczas zaborów Polacy się właśnie jednoczyli, zbierali na różnym terenie, tworząc te gniazda Sokole, kupowali nieruchomości, budowali tam sokolnie i dzisiaj odczuwają ci Polacy, którzy tam pracują, tworzą majątek niemiecki, no, bo tutaj w Polsce zabrakło dla nich miejsc pracy, odczuwają taką potrzebę, żeby znowuż pod sztandarami, a właściwie zgodnie z ideą, Sokolą łączyć się tam. I to jest piękne, kiedy słucha się tego, co robią ci nasi niezwykle skromni bracia Sokoli, druhowie z Litwy. Chcę jeszcze powiedzieć, że oni są na tyle skromni, że nie powiedzą szczerze do końca, żeby broń Boże kogoś nie urazić, że im jest naprawdę ciężko. Tutaj, jeżeli druhowie Sokoli chcą pomóc, i nie tylko ludzie, którzy nas słyszą, to powinni nie tylko ograniczyć się do zaproszeń, ale trzeba wywrzeć presję na polski rząd. Trzeba zwrócić wspólnocie polskiej, tej organizacji, która istnieje, że właśnie tam, gdzie te ogniska tak świetnie działają, gdzie władze samorządowe polskie pomagają, tak jak właśnie w lecznikach, to tam trzeba doprowadzić do pewnego takiego większego zasilania. Nie rozpraszać tych skromnych środków. No, ja im życzę dalszego powodzenia, no i szczęścia, Panie Boże, na tej drodze odbudowania polskości na tamtych ziemiach. Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy Panie Mecenasie, Panie Konradzie. Rzeczywiście to jest świetna myśl, bo przecież tam już jest gotowa organizacja, nie trzeba nic tworzyć, nie trzeba na nic dawać środki, żeby ludzi zespolić, tylko nawodnić, nasączyć to, co już jest i żeby się rozwijało. I to jest przecież przyczółek polskości piękny, pokojowy, patriotyczny. Ale bardzo proszę, panie Michale, bo pan był wywołany.
Naprawdę z krakowskim Sokolą dawno otrzymujemy takie ścisłe związki i oni dużo pomagają. Na przykład jak my mamy turniej, czy piłki ręczne albo nożnej, to oni zawsze zapraszają nas, chociaż zapraszają, bo tam wspólnota krakowska, dopóki było ten, zapomniałem pani, ona bardzo pomagała, i nawet finansowo. A oni zawsze, jak przyjadą, to zawsze zapraszają do siebie. Mają swoją restaurację, karmią nas tam, no i nie tylko, że tam prosto takie spotkanie tam, czy poczęstunek, czy coś takiego, ale nawet różne imprezy takie, patriotyczne, kulturalne, różne piosenki, naprawdę czas przechodzi tak mile i rzeczywiście te kontakty takie ścisłe, żeby naprawdę takie warszawski Sokół, jakoś on trochę to byłoby to rzeczywiście naprawdę fajna rzecz byłaby, ale tutaj wiecznie, no tam Okorski stara się, ale kiedy tam coś to u nich nie zupełnie wychodzi.
Kto jeszcze? Pan Edgarek, słowo? Do tego, co pan Firlej.
Naprawdę przyjemnie słyszeć Sokolów z Krakowa, pana prezesa.
Firleja.
Konrada Firleja. Dostaliśmy dużo prezentów, dużo lektury o Sokolach. Mamy odznaki, które wręczył nam pan prezes. Mamy sokolików, których nosimy. Także wielkie dzięki dla nich za ich tą współpracę i za pomoc dla nas.
No i czekamy pewnie na jakiś tutaj konkretny, jak pan mówił, gest ze strony MSZ-u, bo on chyba to ma w gestii, prawda? Ministerstwo Spraw Zagranicznych i także tutaj Senacka Komisja do spraw Polonii zagranicznej, chociaż wy nie jesteście Polonią, no ale mieścicie się w tym, jeśli chodzi o zakres pomocy czy jakiegoś zauważenia, bo jesteście Polakami żyjącymi na ziemi, która kiedyś była Polską. Rozmawiamy, odbieramy jeszcze telefony, bo to nie koniec naszej audycji. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Wiem, że był ktoś, ale przed chwilą, może za chwileczkę, bo dwa telefony się połączyły. Przypomnę, że rozmawiamy na kanwie działalności Towarzystwa Gimnastycznego SOKU na Litwie, w Solecznikach, konkretnie mówiąc. Nasi goście, ksiądz Szymon Wikło, Elwina Obłoczyńska, Edgar Obłoczyński, pan Michał Sienkiewicz i nasi też słuchacze się włączają. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. Jest pani na antenie, prosimy bardzo.
Aha, dziękuję.
Tylko radio wyłączamy, dobrze?
Tak, jeśli można. Tak, właśnie stanę, bo leżę.
To prosimy, wtedy lepiej słychać, nie przeszkadza nam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i
na wieki wieków.
Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem Wilnianką. Bardzo dużo przeszliśmy w tym Wilnie, bo ja mam już 85 rok. Mama moja była wywieziona do Rosji. Nas zostało troje dzieci. Przyjechaliśmy tutaj z babcią staruszką, bo z Niemiec wraca mojej mamy brat i tutaj się zatrzymał już do Wilna, nie wracał, bo tam były straszne aresztowania. Moja mama była aresztowana 1944 roku przed Bożym Narodzeniem, a w 1945 wojna się skończyła. No i wróciła do Wilna właściwie, bo babcia się bała tam już być, bo wszyscy wyjechali z Wilna, cała rodzina, a my tylko zostaliśmy. I wróciliśmy, przyjechaliśmy tutaj do Łodzi z babcią. A mama wróciła do Wilna, ja musiałam później jechać do ministerstwa, żeby jej pozwolili wrócić tutaj do Łodzi, bo ja jestem łodzianką teraz. Ale Wilno zostanie do końca moją ojczyzną. Jednak nie mogę się jakoś tak przestawić do tej Łodzi. No. Nie ma to jak Wilno. Byłam wprawdzie 4 razy chyba w Wilnie. Jestem w ogóle szczęśliwa, że się dodzwoniłam, że poznałam tych ludzi, bo widziałam ich. Trwam oglądałam. Naprawdę cieszę się, że są tacy ludzie, co walczą o to, żeby nie zaginęła ta Polska.
Tak jest.
Bo kocham ją ponad wszystko, Polskę i Wilno. Mimo tego, że mam 80 prawie 5 lat, to jeszcze jak dzieci przychodzą do mnie odwiedzić mnie, to ciągle wspominam, że jeszcze bym, mimo tych lat, jeszcze bym pojechała do Wilna przed śmiercią. Tam w Wilnie leży mój ojciec na cmentarzu bernardyńskim. Z tym, że jak byliśmy ostatnio, to już rozbili ten grób, bo byłam parę razy, grób jeszcze był, bo tam była taka murowana tablica i takie 4 słupki łańcuchy. To wszystko już było rozbite. Także, ale jeszcze mam też tam trochę rodziny w Wilnie. Mam jeszcze rodzinę. Ale ostatnia moja wizyta w Wilnie to była wycieczka już. To już nie pojechałam, bo przeważnie już to byli starsi ludzie i umarli, a młodzi to już tak nie znają nas.
Tak, za niemen. Pani Danuto, dobrze pamiętam imię, przepraszam.
Proszę?
Pani imię, bo nie wiem, czy dobrze...
Irena.
Pani Ireno, droga, ja tu patrzę na gości, rzeczywiście jest nadzieja, kiedy widzę panią tutaj Elwinę, która ma 17 lat i tak pięknie mówi po polsku i zna też litewski, będzie się uczyć, studiować. To jest nadzieja. Młodzież jest nadzieją, że przetrwa polskość właśnie w tych właśnie wnukach waszych, czy prawnukach, bo to jest właśnie wychowanie, to jest patriotyzm. I naprawdę no można spokojnie tutaj dzisiaj
ja mam
być.
Tam rodzinę i byłam w Wilnie, to tam po prostu w Wilnie to ludzie spotyka się po polsku, rozmawiają. To nie jest tak, że tam nawet, no po prostu można się zmówić, można wszędzie pojechać, bo tam tak jak Polska.
Oczywiście. Ja nawet słyszałem, że nawet tam, gdzie sprzedawca mówi po litewsku, jak tylko ma dobrą wolę, to po polsku się po prostu porozumie i sprzeda, a na targu szczególnie sprzeda, co się chce. Także nie ma problemu. Pani Reno, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, gorąco panią.
I pani
wzajemnie zdrowia życzymy.
Cieszę się bardzo i proszę pozdrowić tych wszystkich ludzi, którzy tam są. Kocham ich też za tą Polskę. Chciałam powiedzieć, że moja mama to wychodzi z tej wsi. Momencik.
Jakieś pewnie szki, kiszki, nie?
Babcia z Turgiel.
Turgiel, tak.
Tak, Turgiele, a mama Jaszuny, z Jaszun.
Jaszuny sławne.
Tak, pewnie. Jeszcze są, mam rodzinę w Turgielach, ale oni już, tam już wszystko umarło, cała rodzina umarła, bo tam jak, no nie będę już więcej mówiła, bo...
Pani Reno, zdrowia życzymy, bo pani się troszkę może serce rozkleić teraz, bo się tak wspomina. Są przecież bardzo bliskie sprawy rodzinne, życiowe. No tak się stało. Historia taka była. No proszę bardzo, pani Irwino, może takie słowo do pani Ireny. Niech ją to podniesie, że przetrwa Polska nawet tam.
Przetrwa na pewno, dlatego że jesteśmy Polakami jako młodzież i będziemy o to dbać patriotycznie, także też bardzo. Dziękujemy dla pani Ireny za dzwonek i też pozdrawiamy.
Pani obiecuje, że jak kiedy założy rodzinę, będzie mieć dzieci, to też po polsku będzie uczyć i wychowywać.
Tak, na pewno.
To słowo dała pani w Radiu Maryja, więc ona ma moc też tutaj podwójną. Podsumowujemy już naszą audycję, więc każdy po troszku, proszę. O, pan Edgar, prosimy i potem pan Michał.
Dużo mówiliśmy o Sokole i zapomnieliśmy o naszym wiceprezesie. Wiceprezes jest też dużym człowiekiem, z dużym sercem, który organizuje wszystkie, jest motorem w ogóle u nas w organizacji sportowych zawodów wszystkich. On jest od samego początku i ściśle właśnie z panem Michałem. Nie byłoby tego Sokole, który dzisiaj jest, żeby nie byłoby naszego wiceprezesa. Chciałem oddzielnie podziękować może Michał.
Pozdrawiamy gorąco, oczywiście panie Edgarze, dziękujemy.
Naprawdę dużo wspomaga, działa. On jest również starostą i jako starosta on wiele może zdziałać i pomaga właśnie korzystając z tej okazji będąc jako starosta i nie tylko w takich materialnych sprawach załatwieniu transportu i tak dalej, no w ogóle każdy starosta dużo, trzeba powiedzieć, może zdziałać, jeżeli ma chęć. Jak nie ma chęci, chociaż tam u nas mamy takie przykłady, które nic nie robią i właściwie prawie jakoś kręcą się, a naprawdę pan Baranowicz, to on druh raczej, dużo i same starostwo na poziomie i on jakoś łączy te starostwo, praca w starostwie i społeczną pracę w Sokole ze sportem, bo tam odbywają się na przykład teraz wiele imprez i w Ringo i ten właśnie bieg poświęcony Konstytucji 3 maja i wiele innych imprez. Tak, co naprawdę dziękując jemu, on dużo robi jako i starosta i zastępca prezesa.
Pięknie dziękujemy. Pan Michał Sienkiewicz i ksiądz, tutaj z nami obecny, Szymon Wikło.
Tak podsumowując, no chciałbym powiedzieć, aby macierz, aby Polska nie zapominała, aby ciepło myślała o Polakach na Litwie, którzy naprawdę, naprawdę kochają Polskę.
Oby wam też starczyło sił na to oświadczenie o Polsce, o polskości, od najmłodszego do tutaj najstarszego Polaka żyjącego tam na ziemi litewskiej. No i oczywiście dziękujemy duszpasterzom, którzy no, zostawiają Polskę, nieraz zostawiają może parafie, w których też by im dobrze było pracować i tam dają swoje życie, oddają swoje życie. Ale takie też jest powołanie i posłanie kapłana na ręce księdza właśnie Szymona. Chcemy pozdrowić wszystkich kapłanów pracujących i na Litwie, i na Białorusi, i gdzie jeszcze, i na Ukrainie. Nie wiem, czy jak na Łotwie, ale pewnie też, no bo gdzie nie ma Polaków. Tu patrzymy na wschód, i w Rosji, i w Kazachstanie, i w tych innych republikach, gdzieś też pewnie gdzieś jeszcze są. No i no bo tam jest daleko od ojczyzny, ale też i specyficzna jest praca. Dziękujemy wam bardzo gorąco i myślę, że to nie ostatni temat związany z kresami, związany z Sokołem. Spotykamy się pewnie, będziemy się spotykać z tymi tematami niejednokrotnie. Bóg zapłać, dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pragniemy podziękować również naszym słuchaczom, tym, którzy włączyli się telefonicznie w naszą audycję.